Słuchajcie, Pan Bóg mi bardzo wyraźnie od wielu miesięcy kładzie na sercu, żeby przynajmniej raz w miesiącu nauczać na temat spraw związanych z Apokalipsą i jego powtórnym przyjściem. Ponieważ żyjemy w czasach końca i jestem całkowicie przeświadczony o tym w sercu, że powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię będzie za mojego życia, i że będę mógł to własnymi oczami oglądać. Pan Bóg mi kładzie taki mocny nacisk, żeby raz w miesiącu mówić o czasach ostatecznych. I dzisiaj będzie kazanie o tym, o czasach ostatecznych. Biblia milczy na temat daty, więc jeśli w internecie ktoś z was włączy i zobaczy, że jest koniec świata, to tych końców świata w ciągu roku mamy około 3 czy 4 i tak co roku. To najciekawsze jest to, że niedawno włączyłem internet i zobaczyłem, że znowu straszą Nostradamusem, którym straszyli 3 lata temu, że już Nostradamus przepowiedział, że będzie koniec 3 lata temu, teraz znowu. Nowe coś wyczytali w Nostradamusie. Także co chwilę jakaś tam znana osoba straszy końcem świata. Biblia mówi, że jeśli ktoś mówi o dacie końca świata, to jest to fałszywy prorok i należy takiej osoby w ogóle nie słuchać. Ale Biblia mówi o znakach. Biblia mówi, że muszą się takie znaki wypełnić. I powiem wam, że te znaki się wypełniają tak szybko, że zostało już tylko kilka. Naprawdę kilka. I dlatego Bóg mi kładzie na sercu, żeby o tym mówić do was i żeby to się nagrywało, żeby też inni na stronę wchodzili i słuchali z Polski, bo zostało naprawdę mało czasu do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że takich pastorów, którzy tak wierzą, jak jest niewielu w Polsce i na świecie, ale jeśli ktoś bada proroctwa ze Starego Testamentu i Apokalipsę, to widzi, jak szybko to się wypełnia. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić na temat jednego ze znaków. Zacząłem taki cykl kazań jakiś czas temu na temat państw, które leżą wokół Izraela. W ogóle państwo Izrael, jeśli czytacie o nim i obserwujecie w dzienniku telewizyjnym, to wszyscy pastorzy, którzy się zajmują tematem proroc ze Starego Testamentu i powtórnym przyjściem Jezusa, mówią, że państwo Izrael to jest tak jak zegar. Tak jak macie ten zegar, który wisi z tyłu na ścianie, to dokładnie tak należy patrzeć na Izrael. To, co się dzieje w Izraelu, to po tym możecie poznać, ile zostało do przyjścia Jezusa. I większość tych pastorów mówi, że jest za 5:12. Że to, co się dzieje w Izraelu i to, co będziecie obserwować, co się dzieje w Izraelu, to już tak niewiele czasu zostało. Izrael jest jak zegar. Że oczy całego świata są zwrócone na Bliski Wschód. W ogóle wszyscy politycy boją się tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo mówią, że jeśli dojdzie do trzeciej wojny światowej, to ona się zacznie tam właśnie. I to jest prawda. Biblia mówi, że trzecia wojna to jest dojście do władzy Antychrysta i do walki, ale już nie między ludźmi, ale Antychrysta i wojsk z nadchodzącym Jezusem Chrystusem. To jest ta trzecia wojna światowa. Chociaż Franciszek, papież, mówi, że już się zaczęła trzecia wojna światowa, ale to nie należy tego traktować na poważnie. I dzisiaj chciałbym mówić o jednym z takich państw, które graniczy z Izraelem od północy i nazywa się Liban. Co Biblia mówi na temat Libanu i co się będzie z tym państwem działo? Mówiłem wcześniej o Egipcie, o Syrii. Mówiłem o tym, że Syrię Bóg zamieni w kupę gruzów. Jak oglądacie w dzienniku telewizyjnym albo w internecie, to widać wyraźnie zdjęcia, że to jest kupa gruzów, że tam ludzie nie mają do czego wracać. I tak się dzieje i ta wojna dalej będzie trwała. A dzisiaj troszeczkę na temat Libanu. Liban, powiem troszeczkę o tym państwie, żeby wam przybliżyć, co to za państwo i później zobaczymy, co Biblia mówi. Liban to jest państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu. Nad Morzem Śródziemnym leży i graniczy z Syrią i tylko z Izraelem. Powierzchnia tego kraju jest bardzo mała, ma 10 tysięcy kilometrów. To jest 1/3 województwa mazowieckiego. Także zobaczcie, jak popatrzycie na mapę Polski, województwo mazowieckie, no to jest 1/3, to jest bardzo mały kraj. I w tym kraju mieszka 4 miliony mieszkańców. Także to jest 2 razy Warszawa. Tyle mieszkańców, co w Warszawie, to 2 razy. Stolica to jest Bejrut. No i w tym samej stolicy mieszka tyle, co właśnie w Warszawie, ponad 2 miliony ludzi. Język urzędowy to jest arabski, ale też francuski, bo to była kiedyś kolonia francuska. Jest, to państwo jest podzielone na takich niby 6 województw. Ustrój tego państwa, czyli jak on funkcjonuje, to jest republika parlamentarna i na czele państwa stoi prezydent wybierany co 6 lat, a władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament złożony ze 120 osób, 128 osób. I to jest bardzo ciekawe, że zawsze w parlamencie musi zasiadać 64 chrześcijan i 64 muzułmanów, wybieranych co 4 lata. Dlaczego tak? Bo starsi z was pamiętają, że regularnie w dziennikach telewizyjnych, jak mieliśmy jeszcze komunę, to non-stop mieliśmy informację, że w Libanie jest wojna. Chrześcijanie mordowali się nawzajem z muzułmanami. I dzisiaj w tym kraju jest pokój, taki w miarę pokój, ale parlament jest pół na pół. Zawsze wybiera się tyle samo chrześcijan, co muzułmanów do tego parlamentu. Główne narodowości w tym kraju to 82% Libańczyków, 9,6% Palestyńczyków, mieszkają tam też Syryjczycy, Kurdowie i jakieś mniejszości. Troszkę o takich historycznych rzeczach wam powiem, jak kto tam wcześniej mieszkał w tym kraju. W starożytności na terenie Libanu mieszkali Fenicjanie, to jest 7 wiek przed naszą erą, a później ten kraj był podbijany przez takie mocarstwa, cesarstwa jak Asyria, Babilon, Persja, Media. Później rządzili Ptolemeusze, to byli władcy Egiptu, i Seleucydzi. No i później ten kraj przechodził z rąk do rąk. Rzymianie tam rządzili, później po Rzymianach Bizancjum, to było cesarstwo chrześcijańskie. Po nich tam rządzili Arabowie, kalifat był, później to państwo dostało się w ręce krzyżowców, państwo krzyżackie tam było, chrześcijańskie. Później to państwo zostało zdobyte przez Imperium Osmańskie, czyli dzisiejsza Turcja. A później, w końcówce już, było okupowane przez Francuzów i Wielką Brytanię. No i w 1941 ogłoszono formalnie niepodległość tego państwa, którą uzyskano w 1943 roku, to państwo Liban powstało i zostało uznane przez ONZ. No i w tym państwie w latach 1975 do 1990 przez 15 lat była wojna domowa między muzułmanami i chrześcijanami. Wyrzynali się nawzajem. Później wkroczyło do Libanu państwo Syria i okupowało przez wiele lat to państwo. I w końcu doprowadzono do takiego pokoju, gdzie właśnie porozumieli się muzułmanie z chrześcijanami. I to jest taka beczka prochu Liban. Tam stacjonują takie bojówki Hezbollah, które są sponsorowane przez państwo Iran. Państwo Iran szkoli tych ludzi, daje im broń. Hezbollah to jest jeden z najbardziej wrogich takich milicji, można było powiedzieć, irańskich, które są przeciwko Izraelowi. Także to jest taka beczka prochu. Tam co chwilę może moment i tam może być wojna domowa. To jest bardzo kruchy ten pokój w tym państwie. Jeśli chodzi o religię, która panuje tam w Libanie, no to mamy muzułmanów. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy my mówimy o islamie, to my tego nie rozróżniamy, ale islam to nie jest coś takiego jednolitego. To tak jakby ktoś, kto jest hindusem, mówi, że chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego jak jednolite, prawda, chrześcijaństwo. My wiemy, że kościół jest podzielony na kościół katolicki, prawosławny, protestancki, a protestancki jest, ma tyle różnych wyznań i tak dalej. I tak samo jest w islamie. Główne dwa podziały w islamie to są sunnici i szyici. I jest ich po 27% w Libanie. I to są ludzie, którzy się wzajemnie nienawidzą. Właśnie to, co macie teraz, ten ISIS tak zwany, to państwo terrorystyczne, które powstało, to są sunnici. A oni nienawidzą szyitów i wszystkich pozostałych, no nie? Chrześcijan, jazydów i tak dalej. A Iran to są szyici. Arabia Saudyjska, sunnici, oni się wzajemnie, te państwa, nienawidzą. Także nie ma czegoś takiego, że islam to razem działa przeciwko jakiemuś chrześcijaństwu. Także w Libanie mamy 27% sunnitów, 27% szyitów, maronici, to już są chrześcijanie, 21%, prawosławnych jest 8%, druzowie 5%, to jest taka dziwna religia, grekokatolicy 5% i inni chrześcijanie 7%. Ci inni chrześcijanie to są protestanci. To są różne takie grupy. Także dużo jest tam kościołów, takich protestanckich zborów jak nasz. Więc tak mniej więcej Liban wygląda. To jest taka beczka prochu, że trzeba tam bardzo delikatnie się wypowiadać. Ci politycy, to jest wszystko takie kruche. To w każdej chwili może eksplodować. I cały czas tam była wojna. Wojna domowa i teraz dopiero jest jakiś tam w miarę spokój. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę zobaczyli, co Biblia mówi o tym państwie, bo patrząc, kiedy włączycie sobie dziennik telewizyjny któregoś dnia, albo kiedy włączycie internet i coś będzie o Libanie, to też będzie dla was wskazówka, ile zostało do przyjścia Pana Jezusa. Kiedy otworzymy sobie, może zapalmy światło to takie górne, żebyśmy lepiej widzieli, to ten ostatni przycisk, ten, o tak. Kiedy otworzymy sobie Księgę Izajasza, 33 rozdział, to mamy tutaj troszeczkę, znaczy wersetów o Libanie jest więcej, ale wybrałem tylko te, które mówią o przyszłości, no bo Liban, o Libanie, tak jak mówię, jest dużo w Biblii, ale o rzeczach, które się już wypełniły. 33 rozdział Księgi Izajasza i mamy werset 7. I zobaczmy, co tutaj Biblia mówi. Oto wysłani na zwiady wołają z zewnątrz, płaczą gorzko wysłannicy pokoju. Opustoszały drogi, przechodniów zabrakło na ścieżkach, wróg zerwał układy, odrzucił świadków, nie zważał na nikogo. Kraj ma żałobny wygląd, marnieje. I zobaczcie, tutaj jest, i tutaj już 9 werset mówi. Kraj okryty żałobą, słabnie, Liban płonie, a ze wstydu usycha Szaron, stał się podobny do suchego stepu. Baszan i Karmel utraciły zieleń. To są wersety mówiące o tym, co przed nami, o tym, co czytacie w Apokalipsie, o wielkim ucisku, o klęskach, które będą spadać na ziemię. Czyli tu jest zapowiedź, że przyjdzie też klęska na Liban, że on będzie umierał, usychał. Dalej 10 werset mówi, teraz powstanę, mówi Jahwe, teraz się podniosę, teraz okażę swą wielkość. Tutaj Bóg mówi, że przychodzi, aby karać narody. I też zapowiedź jest, że będzie ukarany Liban. I jeszcze dwa wersety mówią, poczniecie siano, zrodzicie słomę, metchnienie jak ogień was pożre. I werset 12, staną się narody wypalonym wapnem, jak ścięte ciernie na ogniu spłoną. No i werset 9 mówi, że to też się tyczy Libanu, że kiedy zacznie się wypełniać Apokalipsa, te wszystkie plagi, Biblia też zapowiada na całej ziemi główny problem, jaki będzie na Bliskim Wschodzie i w Afryce, to będzie to, że naród będzie walczył z narodem nie o ropę, tylko o wodę. I Biblia to zapowiada, że Bóg ześle taką suszę, że naród przeciwko narodowi skoczy sobie do i będą się wzajemnie mordować o wodę, nie o ropę, bo nie będą mieli co pić, nie będą mieli czym podlewać roślin. I tutaj też macie zapowiedź suszy, że Bóg dotknie się tych krajów suszą. Jest wymieniony Liban. Teraz przeskoczymy do takiego małego proroka, nazywa się Nachum. Spróbujmy go sobie znaleźć. Nachum, 1 rozdział i 1 werset 4. I kiedy popatrzycie od początku, to też są to rzeczy dopiero, które są w przyszłości, które się wypełnią. I werset 4 mówi coś takiego. On gromi morze, on je wysusza i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Więdnie Baszan i Karmel. Karmel to jest w Izraelu, Baszan to jest dzisiejsza tam za Jordanem Jordania. I więdnie kwiat Libanu, dosłownie marnieje zieleń Libanu. I zwróćcie uwagę, że on jest tym, który gromi morze i je wysusza. Nie wiem, czy ktoś z was czytał w historii ludzkości, że jakieś morze wyschło całkowicie? No, nie ma takich zapisków. To jest werset mówiący o tym, że to się dopiero będzie wypełniać. Że kiedy czyta się Apokalipsę, to jest mowa, że w tym czasie będą największe trzęsienia ziemi, jakich nigdy od ludzkości, w historii ludzkości nie było. Że będzie się zmieniał układ mórz, gór, że wszystko będzie się przesuwać. Także zobaczcie, jest znowu wymieniony Liban i jest tu powiedziane znowu, że marnieje zieleń Libanu. Dlaczego ciągle jest o tej zieleni? Pamiętacie, jak król Salomon budował świątynię? Skąd sprowadzał cedry? Najpotężniejsze, piękne, twarde drzewo? Z Libanu. Liban w Starym Testamencie jest postrzegany jako kraina zieleni i pięknych, majestatycznych cedrów, takich królewskich. Dlatego ciągle jest mowa o zieleni, bo Liban jest z tego słynie. Z pięknej zieleni, gajów i ogrodów i właśnie lasów, które są zbudowane z takich potężnych drzew, bardzo wysokich. My Polacy jesteśmy dumni ze starych dębów, a oni właśnie słyną z cedrów. I Bóg mówi, że dotknie się tej zieleni w Apokalipsie, że ją wyniszczy. Kolejny taki fragment, który mówi o Libanie, już mówiący troszeczkę też o tych czasach ostatecznych, to wracamy sobie z powrotem do księgi Izajasza. Izajasz 29 rozdział. Także zobaczcie, już w oparciu o te dwa wersety Bóg mówi, że będzie karał Liban, że dotknie się Libanu, zieleni, wysuszy ten kraj. 29 rozdział Izajasza, dwa wersety, 17. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za las zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolne od mroku i od ciemności będą widzieć. O czym mówi te wersety? A to już jest czas po wielkim ucisku, po apokalipsie. Biblia mówi, że po apokalipsie, po bitwie Armagedon, po tych wszystkich plagach, które spadną na ziemię, jest powiedziane, że Bóg zbuduje wielkie państwo Izrael, które nigdy takie nie powstało, ze stolicą w Jerozolimie i Jerozolima w ogóle stanie się stolicą całej ziemi. I że Chrystus będzie widocznie zasiadał w Jerozolimie przez 1000 lat. Że każdy, kto będzie chciał zobaczyć na własne oczy Chrystusa, będzie mógł się udać na pielgrzymkę do Jerozolimy, a tam na pięknym tronie będzie zasiadał sam Mesjasz i sam Bóg Jezus Chrystus. Widocznie. Przez 1000 lat. Jest powiedziane, że główna stolica świata będzie w Jerozolimie, że będzie wielkie państwo Izrael. I tutaj właśnie, w tym okresie, jest obietnica dla Libanu. Zobaczcie, w Apokalipsie, w wielkim ucisku Bóg będzie wysuszał Liban, karał Liban, czyli to dopiero niedługo na naszych oczach się zacznie dziać, że Liban też będzie miał bardzo poważne problemy z wodą. A tu jest obietnica, że Bóg odbuduje Liban. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, że Bóg w 1000-leciu sprawi, że Liban będzie słynny z zieleni z tych wielkich drzew, że będzie piękny. I bo zobaczcie, 18 werset mówi, że to jest dopiero w 1000-leciu, gdzie głusi usłyszą słowa księgi, że już nie będzie głuchych, że każdy, kto nawróci się sercem do Pana, to odzyska słuch i będzie słuchał księgi, tej księgi, którą ja dzisiaj czytam. A oczy niewidomych wolne od mroku, od ciemności będą widzieć. 19 mówi, ubodzy wzmogą swą radość w Jahwe, najubożsi rozweselą się w świątyni Izraela. To jest o 1000-leciu, które będzie później. I kolejny fragment, który mówi o Libanie, troszeczkę dłuższy przeczytam fragment, to jest Księga Izajasza, 35 rozdział. 35, Izajasz, zobaczmy sobie. Nie jest długi ten rozdział, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, o czym tu jest mowa. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwała Libanu dana jest jej, ozdobą Karmelu i Sardonu. Lud mój chwałę Jahwe zobaczy, wspaniałość naszego Boga. I to jest znowu o tysiącleciu, o tym po wydarzenia po apokalipsie. I jest wymieniony Liban, że będzie pełen chwały Boga, Jahwe. I dalej, wzmacniajcie ręce omdlałe, przywróćcie prężność drżącym kolanom. Czwarty werset mówi, mówcie tym, co się trwożą w sercu, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta przychodzi, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by zbawić was. I to są słowa do całego Izraela. Ale zobaczcie, te słowa są realne dzisiaj dla nas. Zobaczcie, jakie piękne są te słowa. Że taką ma postawę Bóg wobec nas, swoich dzieci. Bo Biblia mówi, że jeśli ktoś świadomie oddał swoje serce Jezusowi i zaprosił Go do swojego życia, to od tej pory stajesz się Jego dzieckiem. Zobaczcie, jaką postawę ma Bóg wobec własnych dzieci. Odwagi, przestań się bać. Oto wasz Bóg, oto twój Bóg, oto pomsta przychodzi od Boga i odpłata. On sam przychodzi, by cię ratować. Słowo zbawić znaczy ratować. W jakiejkolwiek sprawie przyjdziesz do Boga i powołasz się na Jego obietnicę i powiesz, Jezu, ratuj mnie w tej potrzebie, w tej konkretnej sprawie, to On ma taką potrzebę, taką postawę serca, że chce ci pomóc. On to już... Nie musimy czekać na tysiąclecie. W ogóle... Jeśli ktoś z was chciałby zostać na tysiąclecie, kiedy ludzie będą żyli po tysiąc lat i będą mieli bardzo dużo dzieci i będą uprawiać sobie pięknie ogródek i nie będzie chorób, to Biblia mówi, że to jest za karę. Bo ten, który ufa Jezusowi i chodzi z Nim, to Biblia mówi, że zostaniemy zabrani do nieba wtedy. My będziemy ucztować z Chrystusem przez tysiąc lat na uczcie weselnej. Jeśli jakiś chrześcijanin przed przyjściem Jezusa rozgoryczy się Jezusem, wielkim uciskiem, apokalipsą i się wycofa z ufania, to za karę zostaje na ziemi. Nie musimy czekać. Możemy ufać i pójść do nieba. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych rozśpiewa się radością, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na ziemi jałowej. Zobaczcie, to jest dzisiaj niemożliwe, ale w Bogu jest to możliwe. W tysiącleciu Bóg zacznie zmieniać pustynię. Spieczona ziemia zamieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynicę wód, badyle w kryjówka, gdzie legały szakale nad trzciny z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Niech przejdzie nią, nie przejdzie nią nieczysty, a głupi nie będą tam się wałęsać. O czym mówi ten werset? Ten werset mówi, że kiedy Bóg będzie rządził w tysiącleciu, to droga, którą ludzie będą podążać do Boga, będzie nazwana drogą świętą i nie przejdzie nią nieczysty. Że nikt nie będzie mógł na pielgrzymkę do Jerozolimy pójść jako z nieprawym sercem, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda Jezus. To będzie święta droga i ludzie będą szli i pokutowali. I końcówka tego wersetu mówi, a będzie wam ona drogą prostą, także głupi nie zbłądzi na niej. Ten werset dzisiaj jest nie do wypełnienia. Znaczy, dzisiaj jest tak, że ludzie mają wiele wątpliwości. Dzisiaj jest tak, że mamy bardzo duże zamieszanie. Dzisiaj żyjemy w czasach internetu. I wystarczy, że pójdziecie do domu, jakikolwiek temat nie wpiszecie w internecie, czy Jezus Chrystus na pewno był Mesjaszem? I wyskoczy wam masa artykułów, że tak i masa artykułów, że nie. Jakikolwiek kościół nie wpiszecie, jak wpiszecie kościół katolicki, wyskoczy wam masa artykułów, że jest to sekta i zwiedziony kościół i wyskoczy wam masa artykułów, że to jest wspaniały kościół. Jak wpiszecie kościół baptystyczny, tak samo, sekta. Kościół Boży, podwójna sekta. Wreszcie w internecie znajdziecie wszystko. I człowiek, który nie trzyma się Biblii i nie czyta Biblii, to wiecie co ma? ma totalne zamieszanie w głowie. Siada przed internetem i z nadzieją, że mówi, to ja teraz, już teraz będę wiedział, co jest prawdą, a co nie. Nie. Po odejściu od internetu będziesz miał jeszcze większe zamieszanie i w ogóle już nie będziesz nikomu ufał. Jeśli chcesz wzrastać, Biblia mówi, i chcesz, żeby żaden pastor, ani żaden ksiądz cię nigdy nie oszukał, to Biblia mówi wyraźnie, czytaj Biblię. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie, siądź przed internetem i przeczytaj kilka artykułów mądrych ludzi. A po czym ty możesz poznać, że to jest mądry człowiek? Po tym, że to jest pastor, że to jest ksiądz biskup? Że on ma tytuł? Że zna grekę, hebrajski? A kto osądził Jezusa i uznał, że jest fałszywym Mesjaszem? Najmądrzejsi tamtych czasów. Powiedzieli, to jest fałszywy i zwodzi i sprawi, że Rzymianie nam zabiorą kraj. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Zobaczcie, ci, którzy w naszych oczach mają tytuły przed nazwiskami i są w naszych oczach najmądrzejszymi ludźmi na ziemi, bo znają doskonale grekę, hebrajski, teologię, to są ludzie często, którzy w ogóle nie znają Boga. Gdybyście byli u nich w domu, gdybyście zjedli z nimi obiad, gdybyście ich zapytali o relacje rodzinne, o dzieci, to byście się załamali. Byście powiedzieli, to Pan jest profesorem teologii i Pan uczy innych, a Pana życie jest w rozsypce? A on mówi, a co ma jedno do drugiego? Znaczy, to tak jest. Ale przyjdzie taki czas, zobaczcie, ten werset mówi, że droga do Boga będzie tak prosta, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. Dlaczego? Bo jeśli w tysiącleciu ktoś powie, słuchaj, włącz sobie internet, to poznasz prawdę, to ktoś popuka się i mówi, ty to naprawdę jeszcze żyjesz w czasach PRL-u, z czasów sprzed apokalipsy. Jak chcesz poznać prawdę, to zasuwaj do Jerozolimy, bo tam siedzi Bóg na tronie, którego widzisz własnymi oczami i tam jest głoszona prawda. Droga będzie tak prosta, że nawet głupi z jakiegokolwiek narodu pójdzie na pielgrzymkę do Jerozolimy, to będzie znał prawdę. Jest masę wersetów w Starym Testamencie mówiących o tym, że wszystkie narody będą się garnąć do Żydów. Że żaden naród już nie będzie mówił, wy Żydzi, to przez was to całe nieszczęście. Tylko Biblia mówi, że wszystkie narody będą się łapać Żyda i będą mówiły tak, powiedz nam o prawdziwym Bogu, bo tylko wy znacie prawdziwego. Dlaczego? Bo Jezus będzie w Jerozolimie zasiadał jako Żyd na tronie. O tym mówi ten werset. Dzisiaj, zobaczcie, jeśli ktoś z was naprawdę nie siedzi w Biblii, nie wymiata tą Biblię jak pan Włodyjowski szabelką, to co z tobą można zrobić? Zawsze cię można oszukać. Zawsze. I może to zrobić ksiądz, biskup, papież albo ksiądz pastor. Bo jeśli nie trwasz w Biblii i włączasz jeszcze internet, to masz totalne zamieszanie. Bo znajdziesz masę pastorów, którzy powiedzą ci, że to jest od diabła i masę pastorów, którzy powiedzą, że to jest od Ducha Świętego. I zawsze w historii chrześcijaństwa tak było. Pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii, który nie powiedział, a moje dzieci poznacie po tytułach przed nazwiskiem. A moje dzieci poznacie po tym, że po prostu mają głowę pełną teologii. Pamiętacie, co powiedział? Moje dzieci poznacie po owocach i po miłości między sobą. Dzieci Jezusa Chrystusa to są ci, którzy siebie kochają, którzy mają ze sobą relacje i którzy widać, że ich życie się zmienia. Że wcześniej człowiek był kłębkiem nerwów, nie za bardzo się okoliczności w jego życiu zmieniły, a dzisiaj jest pełen pokoju, radości, delikatności itd. Nieważne, z jakiego jest kościoła, ale podchodzisz i mówisz tak. Ty znasz Jezusa, prawda? I ktoś mówi, tak, znam. No to właśnie widać po twoim zachowaniu. I ten ktoś mówi, a ty też widać, że znasz Jezusa, bo twoje życie też jest. Zobaczcie, dzieci Jezusa zawsze się, można tak powiedzieć, wyczają albo poznają się, nieważne, jeśli nawet są z dwóch różnych kościołów albo z różnych krajów. One się wyczują. To są dzieci Chrystusa. To nie jest... To jest Duch ci wewnętrznie mówi. Ten człowiek zna Chrystusa. Zobaczcie, o tym mówi Biblia. Dalej 9 mówi, nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie stąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Wybawieni po niej chodzić będą. To jest o tej ścieżce w tysiącleciu. Że jak ludzie będą szli na tą pielgrzymkę do Jerozolimy, to tam nie będą się niczego bać. Żadnego lwa, dzikiego zwierzęcia, żmii i tak dalej. Że droga będzie prosta do Jerozolimy. I 10 mówi, oswobodzeni przez Jahwę powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Dostąpią szczęścia, radości, ustaną boleści i skargi. To jest mowa o Żydach powracających ze wszystkich narodów do Izraela. Ale w tym całym rozdziale jest wymienione państwo Liban. Że Liban pełen, wróćmy do tego wersetu drugiego, mówi, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc, krzycząc z uciechy. Chwała Libanu dana jej. Że kraj Libanu zamieni się w piękny ogród i chwała Libanu, czyli piękno tego kraju, będzie dana jej. Komu? Jerozolimie, państwu Izrael. Ten werset zapowiada, że w tysiącleciu państwo Liban będzie całkowicie zależne od państwa Izrael i będzie częścią państwa Izrael, prowincją państwa Izrael, gdzie stolica Jerozolima i gdzie będzie zasiadał Jezus Chrystus. I zobaczmy sobie jeszcze werset, rozdział 60 Izajasza. 60 rozdział Izajasza. Jeszcze zostały nam tylko dwa fragmenty. I werset 10. I jeśli popatrzycie na początek 60 rozdziału Izajasza i na nagłówek w waszych Bibliach. W Biblii Tysiąclecia Katolickiej jest taki nagłówek. Chwała odnowionej Jerozolimy. To jest o czasach, które przed nami. To nie jest ta dzisiejsza Jerozolima. To jest Jerozolima z tych czasów właśnie tysiąclecia, kiedy Jezus będzie na ziemi widocznie rządził. I nie mamy czasu, żeby całego rozdziału patrzeć, ale zobaczcie na 10 werset. Cudzoziemcy odbudują twe mury. Cudzoziemcy, inne narody będą budować, odbudowywać Jerozolimę w tysiącleciu, a ich królowie będą na twoje usługi, na usługi Jerozolimy, ze wszystkich narodów królowie. Bo choć skarciłem cię w swoim gniewie, lecz swej łaskawości zmiłowałem się nad tobą. Czyli Bóg mówi, to ja cię karciłem, Jerozolima, to ja się was dotykałem, Żydzi, ale teraz was odbuduję. Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie i w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królowie ich, aby byli przywiedzeni, żeby królowie przychodzili. Bo naród i królestwo, które by ci nie służyło, wyginą. Dosłownie narody, które nie ulegną zupełnie, dostąpią zagłady. Wstrząsające. Dzisiaj, kiedy narody mówią, że światem naprawdę rządzą Żydzi, to zobaczcie, w tysiącleciu to dopiero będzie. Wtedy naprawdę będą rządzić Żydzi całym światem. Więc jeśli ktoś jest antysemitą, nienawidzi Żydów, to od razu powinien się zapisać do piekła. Po prostu złożyć wnioskę do diabła, chociaż diabeł tam w ogóle nie króluje. Diabeł też tam tego miejsca się boi. Ale zobaczcie, w tysiącleciu, kiedy Jezus będzie rządził w Jerozolimie, to jest powiedziane, że narody, które was będą nienawidzieć, one wyginą. I kto to zrobi? Nie diabeł, tylko Bóg. Naród, który nie będzie ci usługiwał, mówi Bóg, o Jerozolimie, o Żydach, to ja sprawię, że taki naród wyginie. Dalej 13 werset mówi, i teraz mamy o Libanie. Chluba Libanu przyjdzie do ciebie. Całe piękno państwa Libanu przyjdzie do ciebie, Izraelu, Jerozolimo. Razem cyprysy, wiązy, bukszpan, by przyozdobić teren mojej świątyni. Uświetnię wtedy podnóżek stóp moich. Czyli Pan Bóg mówi, cała chwała Libanu przyjdzie do ciebie, całe bogactwo Libanu i piękno Libanu, żeby upiększyć moją świątynię w tysiącleciu. I dalej, przyjdą też do ciebie głęboko schyleni potomkowie tych, którzy cię nękali. jak wszyscy ci, co tobą gardzili, u stóp twych na twarzy upadną. I to jest mowa o wszystkich narodach, które mówiły źle o Izraelu, które specjalizowały się w antysemityzmie. Jest powiedziane, wszystkie narody przyjdą, wszystkie te, które ciebie prześladowali, was Żydów, upadną na twarze i zobaczcie, co powiedzą. I nazwą cię miastem Jahwe, Syjonem świętego Izraela. Za to, iż byłaś osamotniona, znienawidzona i bez przechodniów, uczynię cię wieczystą chlubą, rozradowaniem wszystkich pokoleń. Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz i uznasz, że ja jestem Jahwe, twój Zbawca, wszechmocny Jakuba, twój Odkupiciel. Rozkażę nanieść złota zamiast miedzi, a srebra zamiast żelaza. Sprowadzę brąz zamiast drzewa, żelazo na miejsce kamieni. Ustanowię pokój twoim stróżem, a sprawiedliwość twą władzą. Czy zobaczcie, Bóg ogłasza dla Jerozolimy obfitość i że to wszystkie narody to zniosą w tysiącleciu. I jednym z tych narodów będzie państwo Liban. Także cały ten rozdział 60 Izajasza mówi o czymś, co się nigdy nie wydarzyło. Zobaczcie, jeśli Biblia i Księga Izajasza jest od Boga, te wersety nigdy się nie wypełniły. Nigdy w historii państwa Izrael nie było tak, że wszystkie narody służyły Izraelowi. Nigdy tak nie było. Więc jeśli Biblia mówi, ta sama księga, w innym miejscu Bóg w Izajasza powiedział tak, kiedy słowo wychodzi z moich ust, z ust Jahwe, nie wraca do mnie, dopóki nie wykona pracy, z którą posłałem moje słowo. Więc kiedy Bóg mówi, niech się stanie, to się to staje. To nie jest tak, że Bóg mówi, niech się stanie, jeszcze się nie stało, ale jakiś mądrala, teolog mówi, Bóg miał na myśli, że to się stanie, ale to się nie stanie, bo to było uwarunkowane tym, że jeśli to tamto, to się stanie. Tylko, że Księga Izajasza mówi, Bóg mówi, jeśli ja powiem, to się stanie. Chyba, że Bóg powie, i wiele razy tak do Żydów mówił, jeśli będziecie robić to, co ja chcę, to się w waszym życiu stanie. Ale kiedy Bóg mówi, że to się stanie i nie ma żadnych warunków, to się stanie. I ten rozdział nigdy się nie wypełnił. To jest dopiero przed nami. Światem naprawdę będą rządzić Żydzi. I to już całkiem niedługo. Całym światem, razem z Jezusem. I ostatni fragment, który mówi o Libanie, wybrałem tylko te fragmenty związane z przyszłością, bo fragmentów jest bardzo dużo o Libanie. To jest Księga Zachariasza. Księga Zachariasza, przedostatnia księga Starego Testamentu, rozdział 10 i werset 10. I tu jest, jak się popatrzy na wersety wyżej, to też jest mowa o wielkim ucisku, o Armagedonie i o tysiącleciu, kiedy Żydzi będą rządzić całym światem. I werset 10 mówi tak. Sprowadzę ich z ziemi egipskiej, że kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, będzie rządził w Jerozolimie i Jerozolima będzie odbudowywana i na nowo upiększana świątynia Jahwe, to Bóg mówi, że sprowadzi Żydów z całego świata w jedno miejsce, do tego państwa. I sprowadzi ich też z ziemi egipskiej, zgromadzę ich z krainy Asyrii, Aszur, to jest Asyria, dzisiejszy Irak, tam gdzie jest wojna. Przywiodę ich do ziemi Gilead i do Libanu. Tak, że miejsca dla nich nie wystarczy. I zobaczcie, tu jest wymieniane, że kiedy Bóg będzie sprowadzał Żydów z całego świata do ich ziemi, do państwa Izrael, to już nie będzie państwa Liban. Liban jest wymieniony jako jedno z województw, jedna z prowincji państwa Izrael, że Bóg będzie sprowadzał Żydów do ziemi Gilead i do Libanu. I za mało miejsca będzie dla nich, bo tak wielu ich jeszcze przeżyje i tak wielu ich sprowadza. Czyli podsumowując o państwie Liban, to zobaczcie, Biblia zapowiada kary, że kiedy czytacie Apokalipsę o tych plagach, że na przykład jedna z plag jest powiedziane, że 1/3 roślinności na ziemi umrze, będzie spalona. To się też tyczy Libanu. Kiedy Biblia mówi, że Bóg, jeden z aniołów dotknie się źródeł i wody, to się też tyczy Libanu. Że państwo Liban zacznie usychać, te wszystkie rośliny będzie po prostu zamieniać się w pustynię. Ale kiedy Apokalipsa się już skończy i przyjdzie Pan Jezus i zacznie się tysiąclecie, to Biblia mówi, że Pan Bóg odbuduje Liban, ale już nie będzie państwa Liban, gdzie będą mieszkać chrześcijanie i muzułmanie. Tylko że Liban stanie się jednym z województw państwa Izrael. I że tam będą mieszkać Żydzi. Liban jest na północ od Izraela. Ogólnie, w porównaniu z Syrią, o której mówiłem, to Bóg dosyć pozytywnie wypowiada się o przyszłości Libanu i nie za mocno grozi temu państwu. Bo na przykład odnośnie Syrii mówi bardzo ostre rzeczy w Biblii, i które się właśnie na waszych oczach wypełniają, że ten naród morduje się nawzajem. Ale w Libanie stacjonuje właśnie taki Hezbollah, to są terroryści, którzy są sponsorowani przez państwo Iran, są szkoleni przede wszystkim do walki z państwem Izrael. To jest organizacja, która nienawidzi Izraela. Iran też w ogóle nienawidzi Izraela. Więc w Libanie właśnie te bojówki Hezbollahu, najemnicy Iranu, funkcjonują. Więc Izrael, obecne państwo Izrael, ma bardzo duże kłopoty z państwem Liban. Bardzo często z południowego Libanu jest ostrzał północnych ziem izraelskich i wojsko izraelskie odpowiada atakiem. Kilkukrotnie wojska izraelskie wjeżdżały do południowego Libanu czołgami, okupowały południowy Liban, żeby Liban nie strzelał do ich ziem. Dlaczego? Bo na północy Izraela są najbardziej żyzne tereny i tam jest największe rolnictwo. I bardzo często było tak, że ci rolnicy, farmerzy po prostu na tych polach, w kibucach ginęli. Dlatego ta sytuacja dzisiaj jest bardzo napięta, ale to, co przed nami, to na waszych oczach będziecie widzieli plagi, które będą spadać na Liban, że to państwo będzie umierać z powodu braku wody. I kiedy już przyjdzie Pan Jezus, to będziecie z góry to mogli obejrzeć, że Pan Bóg odbudowuje Liban, ale już jako prowincję Izraela, że będą tam mieszkać Żydzi. I będzie to część kraju Izrael. Amen.